Nie wiem, czy wspominałam Wam, jak to się stało, że zostałam językoznawczynią. Żeby to wyjaśnić jednak, musimy cofnąć się o parę lat. Cofnijmy się więc do czasów, kiedy byłam studentką drugiego roku filologii angielskiej na ówczesnej IFE. IFA to Instytut Filologii Angielskiej, czyli ówczesna nazwa tego, co dzisiaj nazywamy WUO, Wydziałem Anglistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. I jako ta studentka chodziłam na obowiązkowe wówczas wykłady ze wstępu do językoznawstwa. Prowadził je profesor Aleksander Szwedek, który później został promotorem mojej magisterki i doktoratu, a którego, jeżeli chcecie sobie go wyobrazić, to wyobraźcie sobie Gandalfa językoznawstwa. Czarujący i uprzejmy, wśród studentów profesor Szwedek inspirował naprawdę dużą lojalność. Wręcz powstała grupa na Facebooku pod tytułem, pamiętacie, kiedy jeszcze były grupy na Facebooku z dziwnymi tytułami? Pod tytułem Na wykłady profesora Szwedka przyszłabym nawet w sobotę rano. I tak faktycznie było, nawet kiedy wykłady trzeba było przełożyć na jakąś dziką godzinę, to bardzo dużo z nas się na nich pojawiało. Notatki, które wykonałam wówczas, wciąż mam w swoim biurze i teraz, 15 lat później, posłużyły mi do stworzenia moich własnych wykładów ze wstępu do językoznawstwa. Na jednym z pierwszych, jeśli nie na pierwszym wykładzie, profesor Szwedek powiedział nam jednak coś, co zostało ze mną do dzisiaj, a mianowicie "We rarely mean what we say, we rarely say what we mean." W wolnym tłumaczeniu możemy powiedzieć, rzadko mówimy, co mamy na myśli, rzadko mamy na myśli dokładnie to, co mówimy. I to jest tak naprawdę motto przewodnie językoznawstwa kognitywnego, które zajmuje się badaniem tego, w jaki sposób to, co mówimy, pomoże nam, czy może nam pomóc zrozumieć ludzkie myśli. I o tym właśnie porozmawiamy dzisiaj, o językoznawstwie kognitywnym, czyli o dziedzinie, którą ja sama zajmuję się naukowo. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Mam do Was prośbę, bardzo ważną prośbę, więc skupcie się na tym, co teraz powiem. Nie myśl o słoniu. Absolutnie cokolwiek robisz w tej chwili, możesz myśleć o dowolnych rzeczach, ale nie o słoniu. Co się teraz dzieje w Waszych głowach? Najprawdopodobniej gdzieś tam w kątach Waszej świadomości czai się słoń, może więcej niż jeden. To nie Wasza wina. Tak naprawdę prośba moja była prośbą podstępną, bo jeżeli ktoś Was poprosi o niemyślenie o słoniu, natychmiast pierwszym instynktem naszego wrednego mózgu jest właśnie o słoniu pomyśleć. Dlaczego się tak dzieje? No cóż, jedne z wyjaśnień naukowych tego fenomenu oferuje nam teoria ram poznawczych, czyli tak zwana Semantic Frame Theory. Podwaliny pod rozwój tego pola badań podłożył Charles J. Fillmore. Fillmore prowadził badania, które pokazały, że czytając teksty jesteśmy w stanie przewidzieć nie tylko co pojawi się w nich za chwilę, no wiadomo do pewnego stopnia, ale również, a może przede wszystkim, jak będzie wyglądała gramatyka zdania, które na przykład usłyszeliśmy tylko w połowie czy w jednej trzeciej. Na podstawie tych odkryć, to znaczy na podstawie tego odkrycia, że ludzie są w stanie uzupełnić sobie brakujące fragmenty komunikacji, Charles J. Fillmore zaproponował tak zwane frame semantics, czyli teorię semantyki opartej na ramach poznawczych. Teoria ta posłużyła nie tylko do rozwoju językoznawstwa kognitywnego, ale również na przykład pragmatyki. Pragmatyka to ta dziedzina badań językowych i komunikacyjnych, która zajmuje się m.in. badaniem relacji pomiędzy formą językową a kontekstem, w którym dana forma jest użyta. No więc czym są właściwie te ramy poznawcze? Ramy poznawcze to struktury mentalne, które pomagają nam zrozumieć rzeczywistość, a w niektórych okolicznościach nawet tę rzeczywistość tworzyć. Ramy można rozumieć jako pewnego rodzaju symulacje czy modele mentalne. Czyli na przykład nasza rama domu będzie informowała nas, jak domy działają, kto w domu może się znaleźć i generalnie na przykład jakie są elementy domu. I tak dziecko bawiące się domkiem dla lalek będzie miało pewne oczekiwania, co tam się znajdzie. Na pewno będzie oczekiwało jakichś, nie wiem, łazienek, może mebli, wejścia, wyjścia, schodów, tego typu rzeczy. To dlatego, że rama buduje nam pewne oczekiwania, czego możemy się spodziewać w danej sytuacji. No i czego możemy spodziewać się w domu, mebli, może rodziny, okien, tego typu spraw. Z drugiej strony jednak rama buduje nam również oczekiwania na temat tego, co nie powinno znaleźć się w ramie. Więc jeżeli na przykład bawiące się dziecko w swoim małym modelu domku dla lalek znajdzie niespodziewanie reaktor jądrowy, no to zareaguje zdziwieniem, bo reaktory jądrowe tradycyjnie nie są częścią naszej ramy poznawczej domu. Każdy z nas używa ram, aby zrozumieć praktycznie większość świata. Jeżeli się nad tym zastanowicie, to większość pojęć abstrakcyjnych wymaga od nas porównania ich do czegoś. Jeśli mówimy o podatkach, to część z nas będzie mówiła o podatkach jako o obciążeniu, bo przecież wiadomo, podatki nie są przyjemne i są obciążeniem na podatniku. Mówi się zresztą obciążenie podatkowe, ale inni będą mówili o podatkach jako o inwestycji, no bo przecież mimo, że płacimy jakiś tam pieniądz, to on trafia, miejmy nadzieję, na szczytne cele, jak budowa dróg, finansowanie szkół, czy nie wiem, sadzenie drzew w parku, tego typu sprawy. I tak każda rama pozwala nam zrozumieć jakieś pojęcie w jakiś konkretny sposób. Jeżeli spotykają się ze sobą dwie osoby, które chcą podyskutować o tym samym pojęciu, ale każda z nich ma inną ramę, to będzie im się bardzo trudno dogadać. Czyli ktoś, kto widzi podatki w kategoriach inwestycji, będzie się raczej kłócił z kimś, kto widzi podatki jako tylko obciążenie. Ramy poznawcze mają niezwykle szerokie zastosowanie, nie tylko do badania komunikacji, ale również do tworzenia komunikacji, przede wszystkim takiej, która pozwala nam osiągnąć zrozumienie między stronami czy kompromis. Analiza ram pozwoli nam zrozumieć, dlaczego na przykład mówi się, że nieważne jak mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili i co właściwie to oznacza. Jest to jednak dłuższy temat, z którego mam przygotowane chyba nawet dwa oddzielne wykłady, więc myślę, że najlepiej będzie, jeżeli zajmiemy się nim szczegółowo w kolejnym sezonie tego podcastu. Tymczasem jednak rzućmy okiem na kolejną dziedzinę językoznawstwa kognitywnego. Kiedy pokażę Wam rysunek, na którym grupa zombie atakuje Bogu Ducha winnego faceta, to możemy to opisać słowem atak. Atak w takim konkretnym kontekście będzie oznaczał fizyczny atak, czyli zombie usiłujące zeżrzeć komuś mózg. Natomiast jeżeli zmienimy nieco kontekst użycia słowa atak i powiemy na przykład zaatakował jej argumenty, czy ona zaatakowała jego logikę, to już wiemy, że nie chodzi o żarcie mózgów, chodzi o atak metaforyczny. I tym właśnie zajmuje się dziedzina językoznawstwa kognitywnego, czyli badania nad metaforą pojęciową, conceptual metaphor. Teoria metafory pojęciowej opiera się na dość prostej obserwacji, a mianowicie, że bardzo często słowa możemy wykorzystywać w dwóch kontekstach. Bezpośrednim czy konkretnym, tak jak atak oznaczający fizyczny atak zombie na faceta, i metaforycznym, tak jak atak oznaczający abstrakcyjne działanie atakowania argumentów czyichś w dyskusji. Ta druga sytuacja, czyli wykorzystanie konkretnego słowa w abstrakcyjnym kontekście, ma miejsce praktycznie cały czas. nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak często. No, chyba że jesteście językoznawcami albo studiujecie językoznawstwo, bo wtedy zdajecie sobie z tego sprawę aż za bardzo. Mówimy na przykład, zestrzelił każdą moją propozycję, czy twoje argumenty są nie do obronienia. Używając słów oznaczających, no powiedzmy, fizyczne utarczki, do określenia bardzo niefizycznej dyskusji. Ja przynajmniej mam nadzieję, że zazwyczaj prowadzicie dyskusje, które nie kończą się bijatyku. No ale właściwie co to jest ta metafora? Bo przecież w większości z nas metafory kojarzą się wyłącznie z literaturą piękną. Są sposobem na to, by coś zwykłego opisać w niezwykły sposób. Lecz cicho, co za blask strzelił tam z okna? Ono jest wschodem, a Julia jest słońcem, pisze Szekspir w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego w Romeo i Julii. No i metafora w sztukach Szekspira to nie jest coś, co nas jakoś szczególnie zdziwi, bo wiadomo, że nie interpretujemy wtedy ich dosłownie. Szekspirowska Julia nie jest przecież w oczach Romea kulą gorącego gazu. Jest kimś wyjątkowym, jej obecność rozjaśnia dzień ukochanego, czy wokół niej obraca się jego życie i dlatego Julia jest słońcem. Dzięki temu, że jest niedosłowna, metafora pozwala nam więc wyciągnąć bogatsze wnioski z prostego stwierdzenia. Bo gdyby Romeo powiedział, Julia jest śliczna i wyjątkowa i bardzo ją lubię, no to nie wywołałby nawet w połowie tak dobrego wrażenia, jak mówiąc, Julia jest słońcem. No ale czy faktycznie metafora jest domeną poetów, tak jak często uczymy się w szkole? Otóż nie. George Lakoff i Mark Johnson są autorami teorii metafory pojęciowej. Zgodnie z tą teorią jesteśmy w stanie zrozumieć jedno pojęcie w kategoriach drugiego i w dodatku robimy tak praktycznie cały czas. Za pomocą metafory pojęciowej wykorzystujemy konkretne doświadczenia, aby zrozumieć pojęcia, które są mniej uchwytne. I tak na przykład korzystamy z terminów związanych z bijatyką, aby opisywać dyskusję i polemikę. No tak, ale właściwie dlaczego metafora miałaby być pojęciowa, czy w ogóle fenomenem umysłowym? Lakoff i Johnson zauważyli, że wyrażenia metaforyczne nie tylko pojawiają się w literaturze, ale i w codziennych rozmowach. Co więcej, powtarzają się pewne motywy metaforyczne i można je pogrupować. Grupę spójnych wyrażeń metaforycznych, czyli podobnych wyrażeń w języku, nazwali więc metaforą pojęciową. Dla przykładu, jeżeli powiem widzisz, co mam na myśli, albo określę kogoś mianem całkowity ciemniak, jeżeli powiem, że pomysł jest błyskotliwy, albo poproszę Janusza, aby rzucił nieco światła na swoją teorię czy tok myślenia, to korzystam cały czas z tej samej metafory. A metafora ta to wiedzieć, to widzieć. Widzisz, co mam na myśli? Mówi po prostu, czy ogarniasz swoim umysłem to, co próbuję przekazać. Jeśli ktoś jest ciemniakiem, to znaczy, że nie dostrzega prawdy. Jeśli pomysł jest błyskotliwy, to znaczy, że wyróżnia się na tle innych, ciemniejszych. A rzucenie światła na daną teorię pozwala nam ją zobaczyć, a więc zrozumieć. Wszystko to jest metaforą poznawczą. Metafora wiedzieć to widzieć pozwala nam na zrozumienie, że jeśli twoja praca jest w świetle reflektorów, to wcale nie znaczy, że ktoś świeci na ciebie lampą, tylko że jesteś w centrum uwagi. Jeśli ktoś nie widzi sensu, to czegoś nie rozumie, a wejście w coś zamkniętymi oczami jest oznaką zaufania. Krótko mówiąc, metafora pozwala nam zrozumieć skomplikowany świat pojęć abstrakcyjnych, porównując go do znanego świata procesów fizycznych. I bardzo chętnie opowiadałabym Wam o tym jeszcze przez długi, długi czas, ale oddzielny odcinek o metaforze i o badaniu metafory i o tworzeniu komunikacji metaforycznej czeka na Was w kolejnym sezonie podcastu. Pojęciem powiązanym z metaforą poznawczą i opisanym chyba również na początku przez Lakoffa i Johnsona jest metonimia. W języku polskim metonimię można nazwać również zamiennią, ponieważ pozwala nam zamienić jakieś pojęcie, zazwyczaj złożone, na inne pojęcie, zazwyczaj łatwiejsze. Oczywiście pod warunkiem, że oba pojęcia są w jakiś sposób powiązane. Choć mogłoby się wydawać, że metonimi używamy rzadko, to tak naprawdę jest jednym z najczęściej spotykanych zjawisk językowych. Po prostu dobrze wykonaną metonimię bardzo ciężko jest w języku zauważyć. Lakoff opisuje działanie metonimi jako weź jeden dobrze zrozumiały lub łatwy do dostrzeżenia aspekt jakiegoś pojęcia i użyj go, aby reprezentował to pojęcie albo jakąś jego część. Może brzmieć to dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę chodzi o to, że myśląc metonimicznie, rozumiemy jakąś rzecz na podstawie jej relacji z inną rzeczą. Jak to działa w praktyce? No cóż, jeżeli powiem Wam, proszę odłóż Chmielewską na biurko, to zgadniecie, że mówię o kryminale Joanny Chmielewskiej, a nie mówię o świętej pamięci autorce. Jeżeli tak samo ktoś powie mi, mam półkę całą zajętą przez Tokarczuk, to oczywiście nie będę sobie wyobrażać, że Olga Tokarczuk spoczywa na półce na książki, tylko będę sobie wyobrażać faktycznie jej dzieła zajmujące fragment biblioteczki. Mimo że tak naprawdę Chmielewska i Tokarczuk odznaczają te autorki, to dzięki metonimii jesteśmy w stanie powiązać je sobie poznawczo z dziełami. Zresztą autor czy autorka zamiast dzieła to jedna z częściej spotykanych metonimii, bo przecież ludzie mówią, czytam Szekspira, czy słucham Pei, kiedy tak naprawdę czytają dramat Szekspira i słuchają nagrania Pei. No chyba, że akurat z nim rozmawiają, ale to wtedy nie jest metonimia. Inne przykłady metonimii to na przykład część ciała za osobę, głowa państwa za całe państwo, czy odwrotnie, państwo za głowę państwa, czy instrument za artystę. Jeżeli zastanawiacie się, jak mogłoby to działać, to na pewno ucieszy Was fakt, że mówiąc o kimś per zimny łokieć, korzystacie z metonimii. Metonimia część ciała za osobę jest zresztą jednym z łatwiejszych sposobów, żeby kogoś zelżyć. W ogóle metonimie używane w języku potocznym bardzo często są obraźliwe. Chociażby w amerykańskich filmach familijnych z lat tam 90., wczesnych 2000, często spotykamy małe dzieci usiłujące obrazić inne małe dzieci, mówiąc im hey, four eyes, czyli cztery oki, czy cztery oczy, czyli po prostu używając metonimii okulary za osobę. Działanie metonimii poznawczych jest bardzo ciekawe, bowiem tak naprawdę możemy je rozłożyć na długi łańcuch skojarzeń, tak zwany metonymic chain. Wyobraźcie sobie na przykład takie zdanie. Janusz pragnie osiągnąć sukces w Hollywood. Jeżeli teraz zapytam Was, w jakim zawodzie pracuje Janusz, to prawdopodobnie zgadniecie, że w jakimś przemyśle rozrywkowym. Może jest aktorem, może jest muzykiem. Dlaczego? Przecież nic w tym zdaniu nie mówi o zawodzie Janusza. No właśnie dlatego, że skorzystaliśmy z metonimii. Bo mówiąc Hollywood, nie mamy na myśli tego obszaru Los Angeles, które nazywa się Hollywood, ale mamy na myśli rozwinięty w nim przemysł rozrywkowy. Czyli jeżeli chce osiągnąć sukces w Hollywood, to nie chce osiągnąć sukcesu w tej konkretnej dzielnicy Los Angeles, tylko chce osiągnąć sukces w przemyśle rozrywkowym, a więc Janusz nie jest drwalem, tylko na przykład aktorem. Tak właśnie działa metonimia. Dobra metonimia, czy prawidłowo użyta metonimia, jest praktycznie niezauważalna. W przeciwieństwie do metafory. Dobrze użyta metafora od razu zostanie zauważona. No właśnie, ale czym różni się metafora od metonimii? To rozróżnienie jest dosyć proste pod warunkiem, że mamy trochę wiedzy na temat tego, jak metafory i metonimie działają. Tutaj musimy wprowadzić więc takie pojęcie jak domena. Domena poznawcza to po prostu taka jakby kategoria poznawcza jak gniew, wojna, ruch czy wzrok. I tak na przykład w tej metaforze, o której już mówiliśmy, czyli wiedzieć to widzieć, mamy do czynienia z dwiema domenami. Wiedzieć i widzieć. No i tak, w metaforze domeny są oddzielne. Rozumiemy jedną rzecz przez drugą rzecz niepowiązaną z nią bezpośrednio. Jeżeli powiem szwankuje mi pamięć, to będę korzystać z metafory mózg to maszyna. Jeżeli powiem na przykład, ojej, nie słuchałam, włączył mi się wygaszacz ekranu, to znów korzystam z metafory mózg to maszyna, gdzie moje rozproszenie poznawcze porównałam sobie do tego, jak na ekranie komputera włączyły się pływające rybki. W metonimii też mamy dwie domeny, jednak między nimi musi istnieć jakaś relacja. Czyli jeżeli powiem, ojej, musi się tym zająć jakiś prawdziwy mózg, to metonimia, którą wykorzystuje mózg za osobę inteligentną, jest połączeniem dwóch domen. Z jednej strony mamy mózg, z drugiej strony mamy osobę inteligentną, ale mózg jest częścią osoby, więc między dwiema domenami jest jakaś relacja. Tak jak mówił Lakoff, metonimia to jest rozumienie jednej rzeczy przez drugą rzecz w jakiś sposób z nią połączoną, natomiast metafora to jest rozumienie czegoś przez coś innego. Domeny i ich połączenia mają w ogóle ciekawe efekty i jeżeli wiemy, na co patrzeć i gdzie szukać, to możemy prowadzić bardzo ciekawe analizy, szczególnie w zakresie badania komunikatów politycznych i reklamowych. Bo jeżeli na przykład zastanowicie się nad tym, to krowa, używana często do reklamy czekolady, występuje tak jakby w dwóch opcjach. Z jednej strony mamy tą krowę taką niemetaforyczną, krowę Milki. Ona wygląda jak krowa, tylko jest fioletowa. I ta krowa wygląda jak krowa, ma cztery nogi, ma wymię, ma rogi i sobie chodzi. Z drugiej strony mamy jednak opcję taką trochę metaforyczną, a mianowicie połączenie krowy i dziewczyny, tak jak krówka Terra Vitae. Krówka ta pląsa na dwóch nogach, ma takie rzęsy, ma skinające się w ludzki sposób łokcie i fartuszek. Dlaczego krówka ta ma fartuszek? No właśnie dlatego, że nie jest to krówka niemetaforyczna. Jest to krówka metaforyczna z połączenia dwóch domen, kobieta i krówka, a zatem wymię musi być dla przyzwoitości zasłonięte. I tak badania nad domenami i tym, w jaki sposób nakładają się na siebie, można przeprowadzić w językoznawstwie kognitywnym z ciekawymi efektami. Ostatnią z dziedzin badań, które chcę dzisiaj omówić w ramach językoznawstwa kognitywnego, jest teoria amalgamatów poznawczych i przestrzeni mentalnych. Po polsku to jest straszny językołamacz, natomiast po angielsku nazywa się to po prostu blending theory. Nie wiem, czemu w polski ekwiwalent poszedł w terminologię dentystyczną. Blending and mental spaces. Teoria amalgamatów, czy też blendingu po prostu, została stworzona przez filozofa Gilles Fouconnier i językoznawcę Marka Ternera. Początkowo miała ona stanowić wyjaśnienie dla ludzkiej kreatywności. Zresztą zarówno Fouconnier, jak i Turner piszą świetne książki i jeżeli macie możliwość przeczytania książki chociażby Literary Mind Marka Turnera, to ją serdecznie polecam. Nie wiem, czy jest tłumaczenie na polski, natomiast po angielsku jest napisana na tyle fajnie i lekko, że powinna się czytać dobrze. Teoria amalgamatów, czy też blendingu, zakłada, że jesteśmy w stanie tworzyć i nakładać na siebie przestrzenie mentalne. I te przestrzenie mentalne będą tworzyły tak zwane amalgamaty, czyli blendy. Czym jest w takim razie ta przestrzeń mentalna i jak mamy je nakładać na siebie? No cóż, definicja Fouconniera mówi, że przestrzenie mentalne to małe pakiety informacji, które powstają w miarę jak myślimy i mówimy. Pozwalają nam zrozumieć dany problem i podjąć odpowiednie działania. Przestrzenie mentalne mogą być bardzo prostym i schematycznym wyobrażeniem. Na przykład jeśli zapytam Was, jak zrobić herbatę z torebki, to jesteście w stanie sobie wyobrazić w głowie krok po kroku, jakby to wyglądało. Mogą to być również niezwykle skomplikowane twory mentalne. Dla przykładu, jeżeli poproszę Was o przypomnienie sobie historii gęsiareczki, albo jeżeli nie pamiętacie gęsiareczki, to choćby czerwonego kapturka, to prawdopodobnie będziecie w stanie sobie przypomnieć dość dokładnie fabułę, bohaterów, a nawet wyobrazić sobie stary, niebezpieczny las z wilkiem w środku. Jak możemy w takim razie stworzyć blendy z tych przestrzeni mentalnych? Wyobraźcie sobie, że dla każdej jakiejś sytuacji, prawdziwej bądź hipotetycznej, możemy stworzyć umysłowy model. Trochę tak, jakby zamknąć cząstkę świata w śnieżnej kuli. No i taką rzeczywistość, która nas otacza, również możemy zamknąć w przestrzeni mentalnej, takiej bardzo dużej śnieżnej kuli zawierającej wszystko to, co się dzieje teraz. Taką przestrzeń mentalną nazywamy przestrzenią podstawową, co jest zaawansowanym sposobem, żeby powiedzieć, że jest to rzeczywistość. Jeżeli stworzymy sobie jakieś wyobrażenie, na przykład wyobrazimy sobie, że istnieją jednorożce, to mówimy wtedy o przestrzeni zbudowanej. A jeżeli jedną z tych przestrzeni nałożymy na drugą w taki sposób, że na przykład wyobrażę sobie, że po mojej wsi chodzą jednorożce, to wyobrażenie będzie naszym blendem, w którym zbudowaną przestrzeń nałożyłam na przestrzeń podstawową. Blendem na przykład jest takie stworzenie jak syrenka, ryba i kobieta, centaur, facet i koń, Pegas, koń i ptak, czy chociażby smok, wilkołak albo yeti. Analizie amalgamatów mentalnych poświęcę oddzielny odcinek w przyszłym sezonie podcastu. Natomiast warto pamiętać, że przydają się one przede wszystkim do badania dyskursu, dyskursu politycznego, reklamowego, propagandy, ale również do tworzenia treści i do badań antropologicznych. Na jednym z moich ostatnich seminariów badałyśmy nawet ze studentką zastosowanie blendów w powieściach słynnych bądź niesłynnych Blanki Lipińskiej. Także naprawdę zastosowanie teorii amalgamatów poznawczych Fukoniera i Turnera jest niezwykle szerokie. Rzadko mówimy to, co mamy na myśli. A jeszcze rzadziej myślimy dokładnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Ten cytat z językoznawcy kognitywnego profesora Aleksandra Szwedka mam nadzieję zostanie z Wami jeszcze przez jakiś czas. O językoznawstwie kognitywnym będę mówić jeszcze dużo w przyszłym sezonie podcastu, bo jest to dziedzina nauki, która cały czas mnie fascynuje. Teoria metafory pojęciowej czy teoria amalgamatów poznawczych, badania nad łańcuchami metonimicznymi, analiza ram. Wszystkie te dziedziny dają nam narzędzia, które pozwalają nam z badań języka wyciągnąć informacje na temat tego, jak ludzie myślą i jak sprawić, żeby nam było łatwiej wzajemnie się porozumieć. Ja osobiście jestem wielką fanką badań, które znajdują zastosowanie w prawdziwym życiu, więc językoznawstwo kognitywne daje nam tutaj szerokie pole do popisu. Możemy nie tylko badać komunikację, która działa bądź nie działa, ale możemy również budować przekaz, który będzie prowadził do wzajemnego zrozumienia, co, no powiedzmy, przyda nam się wszystkim. Jeżeli macie ochotę posłuchać nieco więcej o teorii metafory pojęciowej w dość przystępnej formie, ale po angielsku, na moim profilu na stronie UAM-u jest link do filmiku na YouTubie How Metaphor Can Save the World, gdzie opowiadam nieco na temat tej teorii i jej zastosowania. Polecam również Wam znakomitą książkę Lakoffa i Johnsona, uznawaną powszechnie za popularną naukową, ale taką, która de facto rozpoczęła bardzo wiele ciekawych badań nad językiem, metafory w naszym życiu. Książka ta miała kilka polskich wydań, więc mam nadzieję, będzie dosyć łatwa do dostania, nawet w antykwariacie. I od tej książki między innymi zaczęła się moja przygoda z językoznawstwem kognitywnym, dlatego też sentymentalnie ją serdecznie polecam. Pierwsze 10 odcinków językoznawstwa. Nasz malutki projekt odsłuchano już ponad 1300 razy. I choć początkowo zaplanowałam 20 odcinków, to będę kontynuować nagrywanie tak długo, jak długo będziecie chcieli słuchać. Muszę Was jednak poprosić tymczasem o przysługę. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez program Kolaboratorium UAM. Jest to bardzo fajny program szkoleniowy, dofinansowany przez Unię Europejską. W ramach tego programu staramy się, my, czyli naukowcy z UAM, przybliżyć nieco szerszej publiczności nasze badania i naszą wiedzę. Musimy jednak pokazać, że docieramy z naszymi informacjami faktycznie do jakichś słuchaczy. Oznacza to, że aby kontynuować z tym podcastem, muszę Was poprosić o zrekrutowanie się na ten kurs, czyli na słuchanie podcastów. Nie wymaga to od Was niczego innego, jak wypełnienie krótkiego formularza na stronie kolaboratorium. Natomiast mi pozwoli kontynuować pracę dla Was. W podziękowaniu za rejestrację na kurs, po zakończeniu drugiego sezonu podcastu otrzymacie na swój adres e-mail podręcznik z dotychczasowo uzyskaną wiedzą. Gotowi? Po pierwsze, trzeba udać się na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl. Tam znajdziecie zakładkę rekrutacja. W rekrutacji z listy kursów należy wybrać podcasty. Dlaczego tak się to nazywa, to nie wiem, nie pytajcie. A później uzupełnić kilka kolejnych kroków, w tym Wasz wiek i adres e-mail. Dzięki temu my będziemy mogli pokazać, że faktycznie ktoś nas słucha, a Wy będziecie mogli otrzymać krótki podręcznik o językoznawstwie w języku polskim. No i moją doskonałą wdzięczność. Także bardzo pięknie Was proszę, zarejestrujcie się na ten kurs, a ja będę spokojnym głosem językoznawstwa w Waszym domu jeszcze przez dłuższą chwilę. Do zobaczenia!